W naszym studio jest kolejny gość, pan profesor Antoni Dudek, historyk Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
No i do niedawna przewodniczący jury konkursu dotyczącego książki historycznej roku. No to może zacznijmy od tego tematu, bo to już od kilku dni wywołuje bardzo ożywioną dyskusję i w mediach społecznościowych, i w ogóle w opinii publicznej. Teraz najnowsza informacja. Uczestnicy tego 12 finału edycji konkursu Książka Historyczna Roku napisali po prostu list, że no, czują się w pewien sposób oszukani, że nie rozumieją decyzji o odwołaniu całego konkursu, panie profesorze.
No więc tutaj jest pewna różnica zdań między mną a sygnatariuszami tego listu, bo ja rozumiem powody, dla których konkurs został odwołany. Natomiast oczywiście nie podobają mi się te powody. Po prostu doszło w moim przekonaniu do niedopuszczalnej ingerencji części organizatorów konkursu w pracę jury, a właściwie de facto w decyzję już podjętą jury. No i siłą rzeczy powstał pewien konflikt, którego rozwiązania były dwa. Jedno, którego chcą sygnatariusze tego listu, czyli kontynuować konkurs w sytuacji, w której jeden z uczestników został wyrzucony, inny zaczął się wycofywać, inny się wycofał, jeszcze ktoś inny zaczął zbierać list otwarty w proteście przeciwko decyzji owych organizatorów. Czyli mówiąc krótko, w atmosferze skandalu miałby się odbyć finał. No nie kryję, że ja nie bardzo widziałem się w roli przewodniczącego jury, który będzie w atmosferze skandalu ogłaszał wyniki tego. Ja zdaję sobie sprawę, że to jest krzywda dla sygnatariuszy tego listu, mają powody czuć się pokrzywdzeni, ale no nie kryję, że ja się nie czuję autorem ich krzywdy. To jest pytanie, mówiąc krótko, do tych trzech organizatorów konkursu.
A kiedy pan się dowiedział o tym, że książka, bo przecież o tej książce tak. Cały czas mówimy, pana Piotra Zychowicza, na temat Wołynia zostanie wykluczona, tak, z konkursu.
Jak pan się dowiedział? Dowiedziałem się w ten sposób, że na ostatnim posiedzeniu jury, na którym mieliśmy wybrać zwycięzców, bo jakby trzeba powiedzieć, że w przypadku tej nagrody to jest dość skomplikowane. Tam są cztery kategorie. To są książki naukowe, popularno-naukowe, źródła i wspomnienia. I w tych dwóch pierwszych kategoriach, w książkach naukowych i popularno-naukowych, są dwa rodzaje nagród. Jedne przyznaje jury, a drugie przyznają internauci w głosowaniu internetowym. I myśmy podjęli decyzję jako jury, nagrodziliśmy w tych czterech kategoriach książki i dowiedzieliśmy się od jednego z członków jury, że część organizatorów domaga się usunięcia dwóch książek z konkursu, książki pana właśnie Zychowicza, i tutaj jury odmówiło usunięcia jej i wtedy już wiedziałem, że są zastrzeżenia. No i później druga książka to była jako źródło książka przedwojenna Władysława Studnickiego i tutaj jury podzieliło jakby żądanie organizatorów, choć niejednomyślnie, niejednogłośnie, ale większością głosów zdecydowało się wycofać tę książkę z konkursu, uznając, że po prostu sposób opracowania tego...
Czyli mimo państwa sprzeciwu, organizatorzy sami podjęli taką
tak,
decyzję.
Tak, po tym posiedzeniu jury w przypadku książki pana Zychowicza po prostu po dwóch dniach ukazał się taki dwuzdaniowy komunikat na stronie konkursu.
Nie tłumaczono się, tak, panu wszyscy. Tego?
Nie, znaczy tłumaczył mi to jeden z członków jury na posiedzeniu jury, dlaczego są zastrzeżenia do książki pana Zychowicza. No i to są te zastrzeżenia, które można znaleźć w wypowiedziach medialnych jednego z pracowników wysokich rangą pracowników TVP, pana Piotra Gursztyna, który tam
Oskarżał. Cytujmy. To nie jest cenzura, książka przecież jest dostępna, po prostu instytucje państwowe nie mają obowiązku, a nawet prawa nagradzania lub wyróżniania książki, i tu uwaga, antypolskiej i proniemieckiej.
No więc właśnie, to jest opinia pana Gursztyna. Większość członków jury nie podzieliła tej opinii, że ta książka, oczywiście jest to książka bardzo kontrowersyjna, natomiast nie podzielamy opinii pana Gursztyna, że ona jest antypolska i proniemiecka, i w związku z tym jury postanowiło ją utrzymać w konkursie. Żeby była jasność, ona nie została przez jury nagrodzona. Ona została nominowana do nagrody, czyli dopuszczona do tego głosowania.
Ale mogła wygrać, jeżeli
mogła
chodzi
wygrać
o
w kategorii głosowania internautów, natomiast w kategorii decyzji jury nie wygrała, bo decyzje jury były inne. inne.
Ale tu jest jeszcze ciekawy wątek w tym liście, o którym mówiliśmy na początku, że finaliści zwracają uwagę na fakt, że książka właśnie Wołyń zdradzony pana Zychowicza mogłaby jakby nie pojawić się w ogóle w konkursie, bo powołują się przy tym na regulamin, z którego wynika, że w tegorocznej edycji mogły brać udział książki wydane po raz pierwszy między 1 stycznia 2018 a 30 czerwca 2019. Tymczasem, jak informują, książka Zychowicza swoją premierę miała w lipcu 2019.
No, ja więc to już był błąd? To jest pytanie do Instytutu Pamięci Narodowej, który, bo to nie jury weryfikuje daty wydania
książek.
Natomiast ja mogę powiedzieć tak, to są dwa dni i każdy, kto wie i ma jakieś wyobrażenie na temat rynku książki, zdaje sobie sprawę, że tak zwana premiera książki jest kwestią umowną i w moim przekonaniu ta książka fizycznie była wydana przed 30 czerwca i prawdopodobnie została dostarczona do IPN-u przed 30 czerwca. Natomiast to, że później wydawca ogłosił 2 lipca, to jest kwestia wyjaśnień wydawnictwa, które tą książkę wydało, IPN-u. Ja nie chcę tego dalej komentować. Dla mnie to nie był wystarczający powód, zresztą nie wiedziałem o tym, żeby była jasność do momentu, kiedy to zostało podniesione, żeby tą książkę dyskwalifikować z przyczyn formalnych. My raczej się staramy koncentrować na tym, ponieważ niestety niektórzy są bardzo uparci. Na przykład mamy do czynienia ze zjawiskiem zgłaszania książek odrzuconych w poprzednich edycjach w kolejnych. I jednym z naszych zadań jest filtrowanie książek pod kątem właśnie, żeby nie były raz odrzucone, żeby ponownie nie trafiły do konkursu. No, ale... Podobnie jest z sytuacją kolejnych wydań. Otóż w konkursie w regulaminie jest powiedziane, że to musi być pierwsze wydanie. Zdarzają się tacy ludzie, którzy drugie wydania swoich książek przedstawiają jako pierwsze. Więc naprawdę tych kwestii formalnych jest tam sporo, ale to moim zdaniem akurat jest naprawdę marginesem całej sprawy.
Tak jak pan powiedział, że nie zgadza się pan ze stanowiskiem jednego z organizatorów. Tutaj,
znaczy trzech. Trzech,
ale tutaj jednego w postaci pana Piotra Gursztyna. No, ale Piotr Zychowicz mówi wprost o cenzurze, o tym, że instytucje państwowe nakładają i kneblują usta.
Znaczy, z drugim panem Piotrem też się nie zgadzam, który zresztą jest największym beneficjentem tej całej afery,
bo
powiedzmy sobie
tak
jasno, że skandal, a niestety Piotr Zychowicz jest skandalistą historycznym i tu nie mam wątpliwości, no więc teraz może być zachwycony, bo tak oczywiste jest, że ta książka w atmosferze skandalu zyskała nieporównanie więcej, niż by zyskała, gdyby otrzymała ową nagrodę internautów. Natomiast oczywiście nie, to nie jest cenzura, natomiast jest to coś, na co ja absolutnie jako członek jury nie mogę wyrazić zgody, żeby w takiej formule, w taki sposób organizatorzy ingerowali w pracę jury, bo to jest sprowadzanie nas do pacynek, roli w końcu poważnych ludzi z jakimś dorobkiem, które to pacynki mają zatwierdzać jakichś tajemniczych decydentów, którzy nawet nie mają, proszę zwrócić uwagi, odwagi w tym uzasadnieniu, bo to, co pan Gursztyn mówi, to mówił jako pan Gursztyn. Natomiast nie ma oficjalnego stanowiska tych trzech organizatorów, czyli mówię,
pan
przypomnę,
też go nie poznał?
TVP, no nie ma żadnego stanowiska Narodowego Centrum Kultury, Polskiego Radia i Telewizji. Dlaczego właściwie ta książka została usunięta? Jest dwuzdaniowy komunikat, że je usunięto, niepodpisany. Więc ja bym chciał, żeby ludzie, którzy biorą ogromne pieniądze publiczne, mieli cywilną odwagę wystąpić i powiedzieć, być może oni się zgadzają z panem Gursztynem, to niech wystąpią, niech będzie oficjalne oświadczenie organizatorów i niech oni napiszą, że podzielają opinię Piotra Gursztyna albo kogokolwiek innego, że książka pana Zychowicza nie spełnia takich i takich warunków. Tymczasem mamy do czynienia na razie z sytuacją, w której oficjalni organizatorzy się schowali po prostu, ich nie ma od paru dni i uważam, że to jest
Ale to jest
fatalne.
Niebezpieczny precedens, prawda?
Oczywiście, no bo to podważa sens tego rodzaju, powiedziałbym, konkursów, które są organizowane przez instytucje publiczne, bo to się może powtórzyć w dowolnej sytuacji. Został stworzony pewien precedens i on nie kryje, że mnie się bardzo nie podoba. Stąd zresztą moja rezygnacja w momencie, w którym ja się zgodziłem z unieważnieniem konkursu, natomiast uważam, że sprawa wymaga wyjaśnień i liczę, że takowe nastąpią w jakiejś nieodległej perspektywy.
Pan powiedział, że Piotr Zychowicz jest skandalistą. Pan też krytycznie wypowiadał się na temat książki Obłęd 44. Nawet użył pan stwierdzenia, że w niektórych momentach to jest grafomania. Skąd takie mocne...
Pani, ja, ile dobrze pamiętam, nie mówiłem o grafomanii. To jest troszkę coś innego. Ja nazywam to pornografią historyczną i to jest oczywiście bardzo mocne. Ale grafomania to jest co innego. Piotr Zychowicz ma talent tu dziennikarski.
Cytat, tu mam cytat pana, no to nie
to
wiem.
Być może to jest nieautoryzowane.
Pan o obcinaniu głowy Lenina w mauzoleum i nabijaniu ją na szablę, że to jest grafomania.
No więc ja mówiłem raczej o pornografii historycznej. Być może to
ale
jest
czemu
kwestia...
takie w ogóle mocne określenie?
Wie pani, bo grafomania to jest ktoś, kto ma niepohamowaną chęć pisania i pisze źle, słabo, często niestylistycznie. Tego Piotrowi Zychowiczowi absolutnie nie można zarzucić. On pisze bardzo barwnie i to jest właśnie pornografia historyczna. To jest dokładnie to. I to nie jest grafomania, to jest pornografia historyczna, co uprawia Piotr Zychowicz. On sobie bierze różne trudne tematy, które wymagają ważenia każdego zdania, po czym jedzie bez trzymanki po tej sprawie. Bo to jest tak, że właściwie można by takie konkursy zrobić na pornografów historycznych i ja bym mógł nawet chętnie stanąć szranki w jakiejś sprawie i zapewniam, że ja też bym mógł tak pisać o różnych trudnych sprawach.
Ale po to się
tylko
tak
po
pisze.
Co? A no właśnie, po to, żeby wywołać skandal i żeby sprzedać więcej egzemplarzy.
No to się mu udaje.
No to mu się udaje, ale to nie zmienia mojej oceny, że to jest pornografia historyczna. Pani, filmy pornograficzne też się nieźle sprzedają.
Tak, to tutaj postawmy trzy kropki i teraz już może trochę inny temat. Rada Miasta Białystok przegłosowała w poniedziałek zmianę nazwy ulic majora Zygmunta Szendzielarza Łupaszki na ulicę Podlasku, panie profesorze. Gdzie my zmierzamy jako społeczeństwo?
Wie pani, no zmierzamy do coraz silniejszego konfliktu, który dotyczy także naszej przeszłości, ponieważ jedna ze stron próbuje na siłę narzucić pewien kult, to druga strona próbuje na siłę to odrzucić i tym się traci wszelki sens i umiar, czego doświadczyliśmy na przykład choćby też w Warszawie, gdzie wiele ulic straciło i słusznie swoich komunistycznych patronów, po czym prawda druga strona, której nie podejrzewam mimo wszystko sympatię do komunistów, tylko po to, żeby na złość zrobić formacji rządzącej, dotyczy to oczywiście też wyroków sądów, które mają pewne określone motywy, przywróciła te stare nazwy, co uważam za gigantyczny problem, bo my nie potrafimy rozmawiać spokojnie o naszej przeszłości. Emocje tu biorą górę, co więcej część polityków z obu stron, żeby była jasność, cynicznie to rozgrywa. No i to jest właśnie przykład tego, bo moim zdaniem oczywiście Łupaszka zasługuje na upamiętnienie, co nie znaczy, że wszyscy tak zwani żołnierze wyklęci zasługują i tu uważam, że każdy przypadek jest inny, akurat Łupaszka też ma na swoim koncie dość dramatyczne wydarzenia. Natomiast uważam, że bilans jego życia, mimo tych dramatycznych wydarzeń, tego mordu na ludności litewskiej, jest jednak pozytywny i on powinien mieć swoją ulicę. Natomiast też nie uważam, żeby to powinna być wielka ulica i żeby, że tak powiem, go fetować tylko dlatego, że ta druga strona go nie lubi. Znaczy nam jest potrzebny po prostu pewien zdrowy rozsądek i umiar, którego brakuje w trudnych sprawach historycznych.
To ta dyskusja, to między innymi wczorajsza debata, polska hekatomba i walka z polonofobią odbyła się z inspiracji tygodnika Do Rzeczy. Pan brał udział w tej konferencji? Nie. No ale właśnie, jak tą walkę z polonofobią polski rząd powinien prowadzić? Czy to jest w ogóle realne? Bo przecież no wiemy, jak wyglądały ostatnie sprawy związane i z Holokaustem, i z odpowiedzialnością Polaków za II wojnę światową, za Holokaust. To jest bardzo, ta walka jest bardzo ciężka.
Tak, ta walka jest trudna i nie będzie w niej łatwo o sukcesy i co więcej, ona się nigdy nie skończy, a trzeba ją oczywiście kontynuować i prowadzić, tylko trzeba też w tej sprawie mieć odrobinę zdrowego rozsądku. No niestety w minionych kilku latach tego rozsądku zabrakło, zwłaszcza w sprawie słynnej nowelizacji ustawy o IPN-ie, gdzie pewni ludzie, niestety ciągle zajmujący najwyższe stanowiska w państwie, próbowali wmówić Polakom, że prokurator IPN-u będzie w stanie skutecznie ścigać na przykład argentyńskiego dziennikarza, który pisze o polskich obozach śmierci.
A jaki pan widzi, rozwiązanie
już
w takiej
sytuacji? Już pani wyjaśnię, takie jak są w cywilizowanym świecie, mianowicie organizuje się presję w postaci kampanii mailowych, w postaci pozwów sądowych, postaci pikiet pod redakcjami. Wystarczy prześledzić, jak to zorganizowali w minionych dekadach przedstawiciele paru innych narodów, które miały podobne problemy. No, przede wszystkim się tu kłania Izrael i tak jak Izrael. Bo to nie jest tak, że pewne rzeczy, które dzisiaj nie uchodzą w przestrzeni publicznej w stosunku do Izraela i pamięci o Holokauście, nie uchodziły na przykład w latach 60. minionego wieku. Wtedy mówiono o tych sprawach znacznie mniej i znacznie niekorzystniej dla Izraela, po czym Żydzi przeprowadzili bardzo konsekwentną, wieloletnią kampanię i bardzo tego pilnuje. My też powinniśmy. Tylko nie łudźmy się, że to załatwią prokuratorzy IPN-u i nie ośmieszajmy się po prostu.
Podczas tej konferencji padły ważne słowa, że my, jako naród polski, z tego pisania historii, w ogóle mówienia o polityce historycznej, przecież byliśmy przez kilkadziesiąt lat zupełnie wykluczeni.
No dobrze, tylko wie pani, to jest takie troszkę, no i co z tego, że byliśmy? No byliśmy, ale to 30 lat temu się skończyło do roboty, a nie oskarżać tam, że przez 30 byliśmy wykluczeni, że nie mogliśmy. To jest takie rozdzieranie szat, biadolenie. Ale ja mam dość takiego użalania
się. Ja wiem, tylko, że to trwało bardzo długo.
No trwało bardzo długo.
50
teraz,
lat.
No trwało, tak, a teraz mamy możliwości do działania. Tylko róbmy to z głową, a nie ośmieszajmy się. Bo ja wolę nie mówić o czasach PRL-u, kiedy rzeczywiście te możliwości były znikome, czy wręcz ich nie było. Wolę mówić o ostatnich paru latach, kiedy popełniono katastrofalne błędy, bo ta nowelizacja ustawy o IPN jest tylko częścią błędów. No weźmy Polską Fundację Narodową. Parę jej działań było mega kompromitującymi.
Ale niektóre były bardzo dobre.
No niektóre były bardzo dobre, a inne były kompromitujące. No więc o tym warto rozmawiać, co ta fundacja zrobiła dobrego, a co zrobiła złego, żeby pewnych błędów nie powtarzać.
Ale z drugiej strony, jak mamy taką sytuację, kiedy odbywa się u nas w Polsce, w Warszawie, Kongres Bliskowschodni, przyjeżdża przedstawiciel rządu amerykańskiego i mówi o roszczeniach. Kiedy minister spraw zagranicznych Izrael Katz mówi o tym, że my wyssaliśmy antysemityzm z mlekiem matki, to co w takiej sytuacji powinniśmy robić?
No nic, protestować po prostu powinniśmy.
A uważa pan, że odpowiednio protestują polskie władze?
Wie pani co, akurat w tej sprawie tak mam wrażenie, że po tej wypowiedzi Katza była wystarczająca ilość protestów i podobnie jeśli chodzi o tą ustawę 447, to myślę, że ona jest mocno w Polsce demonizowana i też niektórzy próbują na tym kapitał polityczny zbić. Ale nie zmienia to faktu, że stanowisko władz polskich jest w tej sprawie jednoznaczne. Natomiast musimy się pogodzić z tym, że na świecie nieustannie ktoś ma wobec kogoś jakieś roszczenia i żądania i on ma prawo je mieć. My też mamy różne roszczenia. No na przykład mamy posła Mularczyka, który nieustannie się domaga reparacji wobec Niemiec.
Ja cały czas posła,
no sądzę, że to jest nieskuteczne i szkodzi relacjom polsko-niemieckim i zachęca posła Mularczyka, żeby zaczął się domagać odszkodowań od Federacji Rosyjskiej, bo Niemcy przynajmniej jakieś pieniądze w przeszłości zapłacili.
Że reparacje ze strony Rosji też gdzieś tam w głowach polityków też no się
są,
pojawiają.
Tylko, że głównie mówią o żądaniach od Niemiec.
A jakie pieniądze nam zapłacili Niemcy?
Bo no, proszę panią, zapłacili
niemiarodajne.
Nie, oczywiście, że tak, ale w sumie jest to kilka miliardów euro, poczynając od tego, co zapłacili w latach 70. jeszcze w czasach PRL-u, poprzez te kwoty, które wypłacili w latach 90.
No to jak niemiarodajne, to zróbmy tak, żeby były miarodajne.
No, wie pani, problem polega na tym, że w tym ambaraz jest, żeby dwoje chciało naraz. I widzi pani, nie jest dobrze dla państwa, jeżeli wysuwa żądania, których nie jest w stanie później wyegzekwować.
Ale wie pan, że na razie nie mamy żadnych żądań, na razie ma powstać raport.
No tak.
I dopiero będziemy wiedzieć w ogóle cokolwiek, bo przez ostatnie lata to się tak klaruje.
Ja mam wrażenie, że jednak paru polskich polityków już w rozmowie z niemieckimi odpowiednikami mówiło o tym, że Polska będzie takie żądania formułować i dostali dość jednoznaczną odpowiedź.
Ale pan naprawdę mówi poważnie o reparacjach, jeżeli chodzi o stronę rosyjską, że tam powinniśmy się domagać?
Nie reparacje, bo reparacje to jest bardzo ścisłe pojęcie o odszkodowaniach. No, wie pani, przepraszam bardzo, ale jeżeli Niemcy wyrządzili bardzo określone szkody narodowi polskiemu i materialne, i fizyczne, to prawda jest taka, że Rosjanie również mniejsze, to prawda, ale jednak. I Niemcy jakieś kwoty zapłacili, Rosjanie nie zapłacili ani złotówki, ani kopiejki, ani rubla, jak państwo wolicie. Nie zapłacili nic nigdy w tej sprawie, no więc można powiedzieć przez analogię, ale oczywiście ja to mówię celowo, żeby pokazać, że to nic nie da. To znaczy nie warto formułować żądań, których nie będziemy w stanie wyegzekwować, bo to kompromituje państwo. Państwo to jest poważne przedsięwzięcie. Jeśli państwo formułuje jakieś żądania, to powinno mieć przynajmniej cień nadziei, że je zdoła wyegzekwować. No problem
ale
polega
Grecy
na tym...
Ale Grecy też ten cień nadziei
tak,
mają.
Tak, no, ja pani powiem, Grecy mają cień nadziei. Grecy mają przede wszystkim gigantyczne długi. To jest zbankrutowany kraj. W większości te długi są w Niemczech. I oni się próbują ratować. Zresztą myśmy się podobnie próbowali ratować na początku lat 90., kiedy ta sprawa była po raz pierwszy, polecam moją książkę Od Mazowieckiego do Suchockiej, Pierwsze rządy wolnej Polski, a tam właśnie piszę o pierwszej próbie odzyskania od Niemców pewnych kwot i tego, jak się to skończyło i dlaczego to się tak skończyło. Tym razem będzie podobnie, tylko bardziej.
Mówił pan profesor Antoni Dudek, historyk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.